Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych, o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej, o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary, o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował, o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać. O dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu majestatowi z synowską miłością. O dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. Rozpoczynamy naszą katechezę. Dziś temat zgody małżeńskiej. To 1625 punkt w katechizmie Kościoła katolickiego i punkty następne. Zgoda małżeńska, oczywiście jesteśmy w obrębie sakramentu małżeństwa. Mówiliśmy o podstawach biblijnych, o pochodzeniu tegoż sakramentu, o przeżywaniu sakramentu małżeństwa w Panu Bogu. Kilka słów było już na temat celebracji sakramentu małżeństwa, a teraz na temat tego, co jest bardzo istotną cechą, może elementem zawierania sakramentu małżeństwa, a zatem zgoda małżeńska. Drodzy Państwo, każdy z nas pewnie, a jeżeli nie każdy, to większość z nas uczestniczyła w uroczystościach ślubnych. Mam tutaj na myśli oczywiście uroczystość, która odbywa się w kościele. Zazwyczaj pamiętamy ten moment, kiedy kapłan związuje stułą dłonie młodych, narzeczonych jeszcze wtedy, na czas złożenia tak zwanej przysięgi małżeńskiej. Jednak co bardzo ważne w naszym dzisiejszym temacie, zanim ten moment nastąpi, celebrans zadaje narzeczonym pytania. I w tych pytaniach właśnie wyraża się, czy jest prośba o wyrażenie woli zawarcia sakramentu małżeństwa. Proszę pozwolić, że te pytania zacytuję. One są zaczerpnięte z obrzędów sakramentu małżeństwa. Czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński? Dalej. Czy chcecie wytrwać w tym związku, w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i złej doli aż do końca życia? Czy chcecie przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy? Odpowiadając twierdząco na te pytania, narzeczeni wyrażają tak zwaną zgodę małżeńską, o której dzisiaj kilka słów sobie powiemy. Oznacza to, że szczerze pragną zawrzeć sakramentalny związek małżeński. O tę szczerość i o tę formę taką oficjalną przy świadkach tutaj również chodzi, bo wiemy, że to odbywa się przed kapłanem, który jakoś te kwestie błogosławi, ale też potwierdza. Kiedy spojrzymy na księgę małżeństw, jeżeli by, nie wiem, każdy uczestnik ceremonii ślubnej stracił pamięć nagle, albo nie byłoby świadków, nikt nie mógłby potwierdzić, że taka sytuacja zaistniała, są księgi parafialne, kancelaryjne i w tych księgach są zapisane poszczególne dane i również sakrament małżeństwa zawarty w kościele jest zapisany, wpisany do księgi ślubów, księgi małżeństw. I tam są złożone podpisy narzeczonych, złożone podpisy świadków i podpisuje się również kapłan, który asystował, który błogosławił zawarcie tego związku małżeńskiego. Mało tego, gdyby nawet coś stało się z księgą w parafii, to każda parafia ma obowiązek stworzyć duplikat każdej księgi. Każdego roku dopisuje się do tej księgi, która jest jakby kopią, to jest na takiej samej zasadzie i taką samą ważność ma ta księga, która jest duplikatem. Ona przechowywana jest w kurii diecezjalnej. Więc jest bardzo dużo takich zabiegów poczynionych po to, żeby to wszystko było według prawa odpowiednio zawarte, no i też, żeby można było dowieść, że sakrament małżeństwa został zawarty. Katechizm Kościoła katolickiego, który mamy przed sobą, naucza, że, i tutaj cytat, wzajemne wyrażenie zgody przez małżonków jest nieodzownym elementem, który stwarza małżeństwo. Jeżeli nie ma zgody, nie ma małżeństwa. To 1626 punkt. Ale wcześniej czytamy jeszcze bardzo ważne słowa. Zawierającymi przymierze małżeńskie są mężczyzna i kobieta. Nie ma tutaj wątpliwości. Ochrzczeni. Też nie ma wątpliwości. Wolni do zawarcia małżeństwa, którzy w sposób dobrowolny wyrażają swoją zgodę. A co to znaczy być wolnym? Nie być poddanym przymusowi, nie mieć przeszkody wypływającej z prawa naturalnego czy kościelnego. To takie dopowiedzenie jeszcze do tego, czym jest zgoda małżeńska. Możemy powiedzieć jeszcze inaczej, tym razem posiłkując się kodeksem prawa kanonicznego. Zgoda małżeńska to akt woli, przez który kobieta i mężczyzna wzajemnie się sobie oddają i przyjmują. Wyrażają to słowa przysięgi małżeńskiej. Biorę ciebie za żonę, biorę ciebie za męża. Dla ważności małżeństwa konieczne jest dobrowolne wyrażenie pragnienia zawarcia tego małżeństwa. Bycie wolnym, z kolei, co to znaczy? Oznacza, że żadna ze stron nie podlega jakiemukolwiek zewnętrznemu przymusowi do zawarcia tego małżeństwa. Małżeństwo, i tutaj przykład, które zostałoby zawarte, no dajmy na to, pod wpływem rodziców, czy nacisku rodziców lub presji znajomych, otoczenia, byłoby nieważne, ponieważ oboje narzeczeni wtedy lub którejś z nich, jeżeli to z jednej strony byłby nacisk, nie podejmowałoby decyzji, która jest dobrowolna. To jest jasne. Jeżeli ktoś komuś mówi, musisz to zrobić. Podobnie jest wtedy, kiedy jedno z narzeczonych zmusza drugie, czy stawia jakiś warunek, jeżeli tego nie zrobisz, to i to tobie się stanie i tak dalej. To są przykłady takie oczywiście wymyślone na prędce, natomiast myślę, że jest jasne, o co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi. Bycie wolnym oznacza także, że między osobami pragnącymi zawrzeć małżeństwo, czyli tymi narzeczonymi, nie ma żadnych przeszkód ze strony prawa naturalnego czy kościelnego. To przed momentem sobie powiedzieliśmy. A jakie są przykłady takiej niezdolności, przeszkody? Na przykład zbyt młody wiek narzeczonych lub złożone przez mężczyznę lub kobietę śluby czystości w instytucie zakonnym. Szczegółowo o wszystkich przeszkodach mówi kodeks prawa kanonicznego. To nie jest dzisiaj przedmiotem naszej katechezy. Można sobie odszukać, czy to w kodeksie prawa kanonicznego, też ten rozdział dotyczący zgody małżeńskiej, albo w opracowaniach znaleźć tak zwane wady zgody małżeńskiej. Wreszcie, i to też jest ciekawa sprawa, myślę, że dla niektórych będzie odkrywcza, małżeństwo nie jest prywatną sprawą małżonków. To też nam podpowiada katechizm Kościoła katolickiego. Tak samo jak sakrament święceń. Kapłan nie przyjmuje święceń po to, żeby być kapłanem tak po prostu dla siebie, ale żeby służył wspólnocie Kościoła. Dlatego też Kościół w przypadku małżeństwa wymaga odpowiedniej, właściwej formy wyrażenia tejże zgody małżeńskiej. I tak jak powiedzieliśmy przed momentem, narzeczeni wyrażają wolę zawarcia małżeństwa, czyli tę zgodę małżeńską w obecności prezbitera lub diakona, który asystuje przy zawieraniu małżeństwa oraz w obecności świadków. Kapłan przyjmuje tę zgodę małżonków w imieniu Kościoła, a także błogosławi powstający związek. Tutaj warto też zauważyć, że ze względu na taki wspólnotowy, czy powiedzielibyśmy bardziej świecko-społeczny wymiar małżeństwa, wypada, by było ono zawierane podczas liturgii Kościoła. Mam tu na myśli Eucharystię oczywiście. To odbywa się nie tylko publicznie, ale też właśnie we wspólnocie Kościoła. I to jest bardzo ważne. Jeżeli jesteśmy katolikami, ludźmi ochrzczonymi, ludźmi wierzącymi, to będzie dla nas czymś naturalnym takie podejście do sprawy zawierania sakramentu małżeństwa. Jeżeli na serio traktujemy swoją wiarę, to tak to właśnie będzie wyglądało. Jeżeli nie, to będzie tylko odegranie pewnej scenki. Mówię może brutalnie, ale proszę zauważyć, jak często tak to właśnie wygląda. Odegranie pewnej scenki bardziej lub mniej świadomie po to, żeby było tak, jak może chcemy sobie, życzymy, albo jak wypada, albo jak nam ktoś podpowiedział. Kapłan przyjmuje zgodę małżonków, błogosławi związek. Ten, który powstaje, są piękne teksty, jeżeli chodzi o sakrament małżeństwa w mszale rzymskim. Proszę zwrócić uwagę, jeżeli będziecie Państwo w najbliższym czasie uczestniczyli w zawieraniu sakramentu małżeństwa w Kościele. Proszę wsłuchać się w te teksty, we wprowadzenia, w specjalne błogosławieństwa, które są przeznaczone dla małżonków. Sakrament małżeństwa, jeszcze zaglądamy do katechizmu, domaga się publicznej formy jego zawierania, ponieważ wprowadza narzeczonych do określonego stanu kościelnego oraz daje im prawa i nakłada na nich określone obowiązki. A zatem nie tylko jakiś gest, jakiś moment, który jest po kolei przewidziany, ale konkretna sytuacja, w której zaczynamy zdawać sobie sprawę. Oczywiście o tym małżonkowie nowi, nowo pobłogosławieni, wcześniej narzeczeni, powinni zdawać sobie sprawę dużo wcześniej z tych obowiązków wynikających z małżeństwa, z założenia rodziny. Ale te określone obowiązki są przypieczętowane, potwierdzane właśnie podczas zawierania sakramentu małżeństwa. I dalej, aby wypowiedziane przed ołtarzem to takie sakramentalne, mówimy, małżeńskie tak, było rzeczywiście świadome, dobrowolne, odpowiedzialne, konieczne jest właściwe przygotowanie do małżeństwa. Tu katechizm też poświęca kilka akapitów odpowiedniemu przygotowaniu do sakramentu małżeństwa. Co jeszcze ogromne znaczenie tutaj odgrywa również przygotowanie, przykład, wychowanie ze strony najbliższych, mam na myśli rodziców rodziny, przyszłego małżonka, przyszłej małżonki. Katecheza w szkole, ale też katecheza przedmałżeńska. No i wreszcie poradnia rodzinna, też pewne kwestie, duszpasterz, który przygotowuje, który spisuje tak zwany protokół przed zawarciem sakramentu małżeństwa. Wspólnota parafialna, do której się należy. Przykład też innych małżonków chrześcijańskich. To wszystko pomaga w przygotowaniu do małżeństwa. Dlatego też myślę, że nie powinny dziwić wymagania, które Kościół poprzez swoich duszpasterzy stawia narzeczonym przed zawarciem związku, które mają na celu właściwe przygotowanie do tej chwili przełomowej w życiu narzeczonych. Bo młodzi przecież przed Bogiem wyrażają wolę stworzenia małżeństwa, czyli tę zgodę małżeńską, o której mówimy. Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego w taki krótki sposób też zgodę małżeńską formułuje w ten sposób. Zgoda małżeńska jest wyrażeniem przez mężczyznę i kobietę woli do wzajemnego i trwałego oddania się w celu życia w przymierzu wiernej i płodnej miłości. Ponieważ zgoda stwarza małżeństwo, jest ona nieodzowna i niezastąpiona. Aby małżeństwo było ważne, zgoda musi mieć przedmiot prawdziwie, musi mieć za przedmiot, przepraszam, prawdziwe małżeństwo. Zgoda musi być aktem ludzkim, świadomym i wolnym, podjętym nie pod przemocą czy przymusem. O tym sobie mówiliśmy, ale to też warto podkreślać. I tak, 1631 punkt w Katechizmie Kościoła Katolickiego jeszcze nam pewne kwestie precyzuje, formułuje. Mówiliśmy sobie o tym, że kapłan lub diakon asystuje przy obrzędzie zawarcia sakramentu małżeństwa, przyjmuje zgodę małżonków w imieniu Kościoła oczywiście i udziela im błogosławieństwa Kościoła. I tutaj mamy obecność szafarza Kościoła, ale także świadków. I ten element, obecność tych osób, tutaj też oczywiście świadkowie, rola świadków powinni być częścią Kościoła katolickiego. To wtedy jest naturalne. To wtedy nam pokazuje, że małżeństwo jest rzeczywistością prawdziwie kościelną. I z tego względu Kościół katolicki wymaga w warunkach normalnych, tak nam tutaj precyzuje katechizm, wymaga od swoich wiernych kościelnej formy zawierania małżeństwa. Przemawia za tym wiele racji, tutaj cztery racje nam katechizm podaje. Małżeństwo sakramentalne jest aktem liturgicznym. Wypada zatem, by było celebrowane podczas publicznej liturgii Kościoła. Dalej, małżeństwo wprowadza do określonego stanu kościelnego. Daje prawa i nakłada obowiązki w Kościele między małżonkami i wobec dzieci. O tym też już sobie dziś wspomnieliśmy. Dalej, skoro małżeństwo jest stanem życia w Kościele, trzeba by była pewność odnośnie do jego zawarcia. Stąd obecność świadków, wręcz obowiązek obecności świadków. I ostatni punkt, publiczny charakter wyrażonej zgody chroni raz wypowiedziane małżeńskie tak i pomaga w dochowaniu mu wierności. Zdajemy sobie sprawę z tego, kiedy podchodzimy do ołtarza przed Bogiem w Najświętszym Sakramencie Jezusem Chrystusem obecnym, przed szafarzem, przed świadkami, przed wszystkimi obecnymi w Kościele, mówimy sobie to tak. Czyli składamy przysięgę. Już nie trzeba wracać nam do historii, kiedy ktoś coś komuś przysięgał. Jakim honorem wielkim było zachowanie tej przysięgi. I na koniec jeszcze parę słów na temat przygotowania do małżeństwa. Katechizm nazywa tę kwestię sprawą pierwszorzędnej wagi. Po to, aby małżeńskie tak było aktem wolnym i odpowiedzialnym oraz aby przymierze małżeńskie miało solidne i trwałe podstawy ludzkie i chrześcijańskie. Stąd kursy przedmałżeńskie, tak rozbudowane. Kurs przedmałżeński dla narzeczonych zakłada 10 tematów, 10 spotkań tematycznych. Czasem jest on rozłożony na kilka tygodni. W niektórych parafiach odbywa się to przygotowanie indywidualnie z kapłanem, szczególnie w mniejszych parafiach. Czasem taki kurs przedmałżeński, różnie to jest w różnych diecezjach, ale jest organizowany na przykład weekendowo. Piątek, sobota, niedziela w ciągu tych 3 dni są podejmowane te wszystkie tematy, które mają być poruszone. Wtedy to odbywa się tak może bardziej intensywnie, no ale wtedy też trzeba poświęcić cały weekend. Trudno, teraz nie czas na to, żeby oceniać, które formy są lepsze. Pewnie ze względów czasowych niektórym będzie pasowało w taki sposób, niektórym w inny sposób. I dalej Sobór Watykański II, może to będzie na takie nasze podsumowanie. Najlepszym sposobem tego przygotowania pozostaje przykład i wychowanie. Tutaj mamy rodzinę i rodziców. Duszpasterze i wspólnoty chrześcijańskie jako rodzina Boża odgrywają ogromną rolę w przekazywaniu ludzkich i chrześcijańskich wartości małżeństwa i rodziny. I to tym bardziej, że w naszych czasach wielu młodych doświadcza rozbicia ognisk rodzinnych, które nie mogą już zapewnić im wystarczającego przygotowania do małżeństwa. Młodzież należy odpowiednio i w porę pouczać o godności miłości małżeńskiej, jej zadaniach i wypełnianiu ich przede wszystkim w samej rodzinie, aby w odpowiednim wieku pouczona o poszanowaniu czystości mogła przejść od uczciwego narzeczeństwa do małżeństwa. To tyle, drodzy Państwo, dziś w temacie zgody małżeńskiej.